Jesteśmy na żywo. Cześć, Paweł.
Mam krawat.
Masz krawat. Witajcie wszyscy. Witajcie w 40. odcinku. Nie pamiętam, który to odcinek na YouTubie, ale na pewno już ponad 10, nie?
Nie, no znacznie więcej, myślę. Jak z 14 tych odcinków już było 15. No, ale 40 odcinek jak moje 40 lat, więc w sam raz.
Nie masz tyle lat, Paweł.
No nie. Młodziej wyglądam, tak.
Młodziej wyglądasz. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki za zaangażowanie w tworzenie tego programu, bo naprawdę udział w ankiecie na Facebooku nas zainspirował do kilku tematów, także super. Naprawdę nas to napędza.
Ja się
napędza.
Bałem, że jak tak się rozkręcam, to że będziemy taki odcinek 24H zrobimy, że będziemy 24 godziny mówić.
Godzinę się zmieścimy, na pewno.
Zobaczymy.
Nie? Zobaczymy.
Ja się postaram.
Jedziemy z tematami?
No to mów co.
Dobra, powiem wam najpierw, co dzisiaj zrobimy z tych rzeczy, o których mowa była na Facebooku, bo przecież nie każdy to śledzi. Mamy taśmy Daniela Obajtka. I przede wszystkim odpowiedź na to, czy to, co się z tych taśm wyłania, świadczy o jakiejś formie nielegalnego działania, czy to jest po prostu skandal o charakterze obyczajowym, jeśli już. Mamy wniosek pierwszej prezes Sądu Najwyższego w przedmiocie stwierdzenia niekonstytucyjności niektórych zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. To jest ważna ustawa, zwłaszcza dla obywateli, ale też dla organizacji pozarządowych. Mamy orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie pana sędziego Igora Tulei, stwierdzające, że jest on sędzią nieprzerwanie. Mamy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, twoja specjalność, obostrzenia na ostatniej prostej znowu się pojawiły. I mamy temat odszkodowań, szeroko ujęty, bo projekt senacki zmierza do tego, żeby odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie objęły także areszty zagraniczne, stosowane na wniosek polskich władz. Projekt senacki, który zmierza do tego, żeby także za zarzuty można było...
Za niesłuszne
oskarżenie uzyskać odszkodowanie. I połączyłem drugą sprawę, przepraszam, a mianowicie wyrok sądu, uchwałę Sądu Najwyższego, która mówi o tym właśnie, że za granicą areszt niesłuszny także może się spotkać z odszkodowaniem w Polsce. Komentarz wstępny?
Nie, zaczynamy. Jak mam się zmieścić?
Komentujcie i jedziemy. Pierwszy temat, twój konik.
Dlaczego?
Nagrania.
Ja nigdy nikogo nie nagrywam.
Wiem o
nie
tym.
Nagrywam.
Wiem. Taśmy Daniela Obajtka.
No, ciekawy temat.
Ciekawy temat. Wyborcza napisała o... No właściwie udostępniła scenogram, prawda? Ja się z tym częściowo zapoznawałem, wiem, że ty się zapoznawałeś bardziej. Może ty przedstawić, jeśli chodzi o fakty, co się wydarzyło, jeśli chodzi o taśmę.
Znaczy tak, szumnie było zapowiadane to i było rzeczywiście wielkie boom w piątek. Był bardzo obszerny artykuł w Gazecie Wyborczej, sporządzony przez dwóch dziennikarzy po ich śledztwie dziennikarskim, który no dość dokładnie podeszli do tematu. Sytuacja jest taka, pan Daniel Obajtek, obecny prezes Orlenu, swoją karierę w wieku 19 lat zaczynał w takiej spółce pod krakowskim chyba Pcimiu, jak dobrze pamiętam, w której tam po kolei piął się w tych szczeblach swoich zawodowych, to była spółka jego wujów, no ale to mniejsza o to. W końcu chyba pod koniec lat 90., początkiem 2000 stał się wójtem Pcimia, wybierany tam kilkukrotnie na kolejną kadencję. I w trakcie bycia wójtem okazało się, że z tylniego siedzenia wydawał dyspozycję tajemniczemu Szymonowi, którego wręcz instruował, jak ma rozmawiać, gdzie ma dzwonić, jak ma prowadzić firmę. Co więcej, Szymon dzwonił do niego po urlop. No i pan prezes Obajtek cały czas zaprzeczał, że on żadnych funkcji w spółce, nowej spółce nie pełnił, która miała tożsamą formę działalności z tą spółką, którą pracował dla wujów. To też są tam pewne problemy z zabieraniem danych z poprzedniego podmiotu wujów. Tam powiem szczerze, na pierwszej stronie Gazety Wyborczej chyba pierwszy raz w życiu tyle wulgaryzmów zostało zdecydowanych, które miał wypowiadać pan Obajtek pod adresem tego swojego wuja, poprzedniego właściciela, znaczy właściciela poprzedniej firmy, w której pracował. No i problem tu jest taki, czy Daniel Obajtek mógł pełnić funkcję teoretycznie no, właścicielskie, prawda? Nie tylko, ale także no, prezesowskie, czyli tak naprawdę dowodził spółką, mówił kto gdzie jeździ, kto ma kiedy mieć urlop i tak dalej, w sytuacji, gdy pełnił funkcję wójta. No i jak wiemy, zgodnie z tą ustawą o chyba...
ograniczeniu działalności gospodarczej.
Nie, o pracownikach samorządowych jest tam taki nakaz, że przede wszystkim osoba, która zajmuje kierownicze stanowiska, no musi informować o takim prowadzeniu takiej działalności.
A to ciekawe, bo ja trafiłem na...
Że ma zakaz.
Ja szukałem gdzie indziej. Ja szukałem w ustawie o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
I tam ma zakaz
prowadzenia. Tak, wójt nie może tego robić. Tam nawet to jest szerzej pewnie ujęte, dlatego że mowa jest o tym, że nie może także wykonywać takich funkcji, które polegałyby na zarządzaniu działalnością gospodarczą. Więc nawet jeśli nie pełnisz formalnie funkcji w zarządzie spółki, no bo przecież nie pełnił, no to tak czy inaczej no w takiej sytuacji to prowadzi do wygaszenia mandatu wójta. Mhm. No ale okej, może nie szukałem w tej ustawie, no, o której ty mówisz.
Jasne, no jasne. No i tutaj już sama też aspekt polityczny bardzo szeroko był rozpisywany w kolejnym artykule o całej rodzinie wójta, że tutaj kuzyn, kuzynka pracują, wuj i tak dalej, i tak dalej. No, pozatrudniane w różnych spółkach Skarbu Państwa, osoby z nim współpracujące na poszczególnych stanowiskach. No to był dość duży problem. Natomiast problemem było to, że wykonywał czynności prezesowskie, czyli zarządzania spółką w sytuacji, gdy nie mógł tego robić. Taka prawda. Co więcej, tam jeszcze był taki jeden aspekt, a mianowicie zostało złożone na zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Obajtka do prokuratury. I tutaj prokuratura bardzo szybko się, że tak powiem, rozpoznała z tym zawiadomieniem, a mianowicie umorzyła odmówiła wszczęcia postępowania po analizie tylko i wyłącznie stenogramu. Nawet nie odsłuchała, nagrań. Tylko
ale ty mówisz o postępowaniu, które toczyło karnym. Się już jakiś czas temu.
Tak, tak, tak. To było jakiś czas temu, tak. Bo to było...
W tle jest jakaś rozgrywka między osobami, nie wiem czy lokalnie, czy jest to rozgrywka o charakterze ogólnopolskim. Trudno mi powiedzieć, ale wiem, że to zawiadomienie ktoś złożył i sprawa w prokuraturze została odmówiona wszczęcia już dobrych parę lat temu. To nie jest coś takiego, że to się teraz stało.
Odmówiono w 2016 roku.
Czyli 5 lat.
Pięć lat nie temu, pięć tak. Lat, no? Że to chodziło o to, że w postępowaniu jednym, w którym właśnie stroną byli ci wujowie, dla których wcześniej pracował, miał rzekomo składać fałszywe zeznania i ci wujowie przedłożyli do prokuratury nagrania rozmowy między panem Danielem Obajtkiem a tym Szymonem.
A wiadomo, kto nagrywał?
No, sam Daniel Obajtek nie nagrywał tego, no więc to jedną osobą, którą nagrywał, no to mógł nagrywać ten Szymon.
No, mogły jeszcze nagrywać osoby trzecie. Ja nawet
ale
nie
to były rozmowy telefoniczne. To były rozmowy telefoniczne, które się odbywały, gdzie było połączenie telefoniczne między nimi. Natomiast zaskakujące jest jedna rzecz, bo pozwoliłem sobie wydrukować postanowienie właśnie o odmowie wszczęciu tego śledztwa. Ono było w internecie, nie żebyśmy jakoś potajemnie je wydobyli, czy na przykład na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast akurat zostało w tym artykule zacytowane. Jedna rzecz, która mnie zadziwiła, to powód, dla którego prokuratura odmówiła. Po pierwsze, zapoznała się tylko wyłącznie ze stenogramami, a po drugie, w tym orzeczeniu są takie twierdzenia, że no przecież prokuratura nie może badać, czy osoba kłamie, czy nie kłamie, w sytuacji, gdy inny sąd, w postępowaniu cywilnym to akurat, ocenia wiarygodność tych zeznań na podstawie całokształtu materiału dowodowego. Czyli teraz tak, idąc tą nomenklaturą, świadek może kłamać w sądzie cywilnym, jeżeli ten sąd stwierdzi, że on, no inne dowody też są, że tak powiem, similarne z tym, co on mówi, no to jest wszystko okej, on nie składa fałszywych zeznań, już prokuratura nie ma co robić. No absurd.
Absurd.
No i to był powód odmowy wszczęcia.
A wiesz, dlaczego ja zapytałem o to, kto nagrywa? No bo to może być taka historia trochę, jeśli nagrywa osoba trzecia, jak słynna historia z Sowy, z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie mowa była na początku o tym, że nagrywani poniosą nie wiadomo jaką odpowiedzialność, polityczną ponieśli, to srogą, bo to był, bo to rzeczywiście się odbiło echem i myślę, że na ówcześnie rządzącej partii też na jej wynikach do teraz jakoś ciąży, ale jednocześnie odpowiedzialność ponieśli tylko nagrywający, no bo tego nie możesz robić.
Ale tam nagrany także był nasz obecny premier.
No to prawda.
Że ludzie muszą
Ta
miskę ryżu. No.
To prawda.
A ciekawem, czy tutaj coś się stanie rzeczywiście?
Ale jak już mamy być uczciwi, no to czy on się jakoś wyróżniał negatywnie, jeśli chodzi o używany język czy sformułowania na tle reszty?
Nie. Natomiast to, prezes Obajtek
on by się wyróżnił na tle tamtych.
Znaczy wiesz, były próby usprawiedliwiania go, że on ma zespół Tourette'a, że to jest z tym związane.
No, ale, daj spokój.
No ale tak, no był taki pomysł, żeby tak go tłumaczyć i tak. Ale posłuchaj, ale to bardzo mnie ciekawiło to natomiast, jak tam były wybory osobowości roku chyba tego magazynu w sieci, jak dobrze pamiętam, to tam wypowiadał się tak, że wiceminister Warchoł, dobrze mówię? Sprawiedliwości, który mówił, że to jest Napoleon Bonaparte obecnych czasów de facto.
Wiesz co, wiceminister i ten, który ma być rzekomo kandydatem na prezydenta Rzeszowa, nie?
Tak. No oceniał
pan... habilitowany nauk prawnych.
No, tak, no ale oceniał pana Obajtkę jako Bonapartego, jako Napoleona Bonapartego. Takie porównania do niego, bo dobrze, że nie pamiętam tych, które Sasin kierował, ale też były bardzo ciekawe.
Tak? To akurat tych komentarzy już nie znam. Do tego. Zapoznałem się częściowo z tymi stenogramami, ale też nie czytałem tego wszystkiego. No,
znaczy porażające są dla mnie.
Ja się skoncentrowałem raczej na tym, czy jest... Jeśli chodzi o działalność samorządową, no to wydaje się, że tutaj nie ma... Oczywiście można mówić o przekroczeniu prawa, o prowadzeniu działalności gospodarczej, o faktycznym prowadzeniu, zajmowaniu się działalnością gospodarczą, chociaż wójtowi tego nie wolno. Można mówić o tym, że właściwie to wykonywał zajęcia w spółce, które mogą rodzić wątpliwości co do interesowności. Taką kategorią się posługuje ta sama ustawa. No i to niewątpliwie może świadczyć o interesowności. I w związku z tym, to gdyby zostało ujawnione w czasie, kiedy on był wójtem, no to mogłoby prowadzić do wygaszenia jego mandatu. Ale dzisiaj, z tego punktu widzenia, to już jest
no ale
to
mówimy,
już jest za późno.
Słuchaj, ale mówimy
ale
o
ty człowiek. Mówisz o czym? Ty mówisz bardziej o tym, że to mogłaby być fałszywe zeznania, tak?
Tu tak.
Że
to,
rozważałbyś na takie zasadzie,
tak? To były fałszywe zeznania, które były, no to też, ale tutaj też, nie wiem, czy wiesz, ale ta ustawa o pracownikach przewiduje sankcję karną, bo ona przewiduje sankcję karną za nieujawnianie takich informacji porównywalną do artykułu 233. Więc tutaj przy poprzednim brzmieniu tego przepisu to było do 3 lat pozbawienia wolności. Obecnie to przestępstwo do 8 lat pozbawienia wolności jest zagrożone. Więc to też nie mówimy o jakimś niebagatelnym przestępstwie, no ale dość takim poważnie zagrożonym sankcją karną. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. No jednak mówimy, popatrz, gdybyśmy o tej sprawie mówili rok temu, czy 2 lata temu, to byśmy mówili o prezesie spółki największej. 2 lata temu to byśmy mówili o jakimś prezesie innej spółki, bo on tam karierę powoli się jego tam toczyła. Natomiast teraz mówimy o osobie, która była ostatnio w mediach kierowana jako kandydat na premiera. Nie wiem, czy wiesz. No więc to tym bardziej przeraża, jak kariera nikodymadyzmy po kolei może pchać do takich stanowisk.
Wiesz co, to też tak jest na tyle, na ile ja obserwuję politykę, że jak ktoś się... Ktoś mu chyba zrobił przysługę najpierw mówiąc o tym, że najpierw go tak trochę promując, także w mediach. No a jeśli ktoś nagle się tak wybija, to zawsze inna grupa interesów będzie miała ochotę go kopnąć. I wydaje mi się, że on sobie pewnie zasłużył na to, no bo jednak... No te taśmy rzeczywiście robią fatalne wrażenie, ale ja bym tu raczej widział jakiś element rozgrywki wewnątrz obozu władzy, ale to już może zostawmy. Bo to...
Ale no nie wiem, czy wiesz, tam był jeszcze jeden taki drobny element, przeciwko niemu.
Powiedz, bo został komentarz Wojtka
ostatnio,
pierwszy.
Ostatnią rzecz, że przeciwko niemu został skierowany akt oskarżenia o narażenie na stratę spółkę w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. Ten akt oskarżenia ma być tam wspólnie w porozumieniu, czy nawet w zorganizowanej grupie. Zostało to cofnięte. Prokuratura tak wyłączyła Obajtka do innego postępowania. Akt oskarżenia puściła z powrotem do sądu, bez Obajtka, a sprawę Obajtka umorzyła w 2017 roku.
No widzisz, jak ocena może się różnić w zależności od czasu. No, czasem no. Trzeba się po prostu namyśleć odpowiednio i już.
No to...
Wojtek Kwaśniewski pisze tak. Tu nie Obajtek jest problemem, Tu wyłania się pewna prawidłowość przy dobieraniu kadr w najważniejszych miejscach tego kraju. Bierze się ludzi umoczonych i z szemraną reputacją, którymi da się ręcznie sterować. No, oczywiście no, można mówić, że taki wniosek się narzuca, przy czym nie wiadomo, w jakim czasie obóz rządzący powziął informację o tym, że taka sprawa istnieje. Prawda? No bo on jednak awansował od jakiegoś czasu. Ja tutaj wiedzy nie mam.
Znaczy wiesz, umorzenie nastąpiło w 2017 roku, a wszczęcie postępowania przeciwko niemu było jeszcze za czasów poprzedniej władzy. Ale nie schodźmy na tematy polityczne.
Okej, okay, jest lepszy komentarz. Gwidonek pisze, czy w przypadku ewentualnego wyroku to czy Obajtek może stracić przez to stanowisko prezesa Orlenu i czy jest możliwość być na tak wysokim stanowisku z wyrokiem? No nie ma takiej możliwości.
Nie ma.
To jest akurat nie... To by było akurat wykluczone. Ale no też nie chcę... Też niezręcznie nam wchodzić całkiem w szczegóły sprawy ze względu na to, że nawet jeśli znasz postanowienie, które przeczytałeś, bo jest dostępne w internecie, to jednocześnie tych szczegółów tak naprawdę nie znamy. To znaczy, jeśli mamy jakiś obraz tych rozmów, natomiast no ciężko
mamy
się wypowiadać.
Fragmenty, no nie, znaczy wiesz, to tam w sumie było tak, w tym artykule były fragmenty jego depozycji złożonych w postępowaniu jednym, kiedy on nie wiedział o tym jeszcze, są te nagrania i odpowiadał, że w ogóle nic nie robił w tej spółce, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a potem nagle cyk, nagrania i tutaj jednak
i ktoś go złapał, tak?
I tak, wyłania się inny obraz.
Okej, okay. No dobra. Czyli co? Przechodzimy do następnego tematu. Wyczerpaliśmy taśmy pana Obajtka, czy
no tak,
masz
możemy,
jeszcze coś do powiedzenia?
Nie, no możemy
patrzę
dalej.
Jeszcze na...
Myślę, że mimo, że jest prezesem Orlenu, to nie zasługujesz na tyle czasu.
Tak myślę. Przejdźmy do innego prezesa, czyli pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności części zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jak już wspomniałem na początku, to jest bardzo ważna ustawa, która tak naprawdę daje nam, szarym obywatelom, prawo wglądu w to, co się dzieje w organach administracji publicznej. Daje na przykład prawo do tego, aby zapoznać się z właściwie całością orzeczeń sądów po ich zanonimizowaniu, z czego też czasem się korzysta, jak wiadomo, bo to jest łatwy sposób na ściągnięcie pewnego wyroku. I co mnie najbardziej niepokoi w tym wniosku, nie będę czytał jego w całości, ale na ponad 30 stronach swojego wniosku pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego zarzuca ustawie, że nie przewiduje możliwości weryfikacji, w jakim celu dana osoba domaga się udostępnienia danych. Jest cała litania tych zarzutów, które pierwsza prezes stawia tej ustawie. Przypomnijmy, że to nie jest pierwszy przypadek, w którym Sąd Najwyższy próbuje to kwestionować już w 2013 roku, ponieważ pierwszy prezes ówczesny przegrywał sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, musiał udostępniać, to skierował wówczas wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. On został przez panią prezes, pierwszą prezes Gersdorf wycofany, ale dopiero po tym, jak natura Trybunału zmieniła się dosyć znacząco. Ale no widać wyraźnie, że są pewne czynniki w Sądzie Najwyższym już od jakiegoś czasu, które chciałyby ograniczyć prawo do dostępu do informacji publicznej. To jest w ogóle twoim zdaniem coś istotnego, czy bicie piany przez organizacje pozarządowe?
Szczerze? To jest rozmontowanie ostatniego bezpiecznika demokratycznego państwa. Przecież to jest ostatnia możliwość, tak naprawdę obecnie, może trochę demonizuję, ale to jest rzeczywiście rozmontowanie tego bezpiecznika, gdzie obywatel, gdzie dziennikarz, gdzie media, gdzie inne organizacje pozarządowe mogłyby weryfikować takie podmioty, jak chociażby Fundacja Narodowa, jak oni wydają te pieniądze, lub inne podmioty, jak wydają pieniądze publiczne, lub jak do celów na przykład prywatnych są wydawane pieniądze publiczne, czyli na przykład poruszanie się w celach prywatnych samochodami służbowymi przez urzędników państwowych. Wiesz co, dla mnie jest to przerażające jeszcze z jednego punktu widzenia. Ta sprawa już została nadana jej sygnatura w Trybunale. I teraz wyobraź sobie sytuację taką. Do jakiegoś organu, właśnie tej Fundacji Narodowej przychodzi zapytanie, jakie to szkolenie ostatnio wykonaliście za 15 milionów złotych. A oni mówią, sorry, ale jest złożone zapytanie, czy te przepisy są zgodne z konstytucją, poczekamy do rozstrzygnięcia postępowania przez Trybunał Konstytucyjny. Czyli już na obecnie.
Już tak było, Paweł. Już
wiem,
tak
że
było.
Tak było. I to jest olbrzymi problem, bo w tym momencie my jesteśmy pozbawieni oczu, uszu i nie mamy możliwości jako obywatele weryfikować.
Ja mówię o tym, że już była taka sytuacja przy okazji tego wcześniejszego wniosku.
Wiem, no właśnie o tym mówię.
Który no, stał się pretekstem do tego, że odmawiano dostępu, właściwie nie odmawiano, ale mówiono, poczekajcie, do rozstrzygnięcia. A wiadomo, jak działa Trybunał. Wolno.
Dokładnie. Znaczy nie, jak trzeba, to szybko. Jak trzeba, to szybko. Tu może być wolno. Albo, znaczy wiesz, no niestety znów się nam zahacza polityka i to jest właśnie w ogóle, popatrz, co się dzieje.
Mówimy
znaczy,
o... Wiesz, ona się zawsze będzie zahaczać, dlatego że mówimy
ale,
o takich sprawach, które dotyczą jednak praw obywatelskich.
Mówimy
no, wiesz,
o prawie, a one
żeby, żeby to nie dotyczyło polityki w takim sensie, że wiesz, no polityka jest wszędzie, ale to... Unikajmy po prostu partyjniactwa, no i wiesz, to,
no wiem,
to, jest,
ale
jedyna, to jest jedyny sposób, który
wiem,
możemy to zrobić.
Wiem, tylko że w tym momencie nie jesteśmy w stanie na przykład, no, z wielkim bólem, ale przy obecnym Trybunale Konstytucyjnym domyślam się, jakie będzie orzeczenie. I to jest przerażające dla mnie. Bo nie będzie można patrzeć władzy de facto na ręce i kontrolować, czy robię wszystko zgodnie z prawem. Czy moje pieniądze wydawane są zgodnie z prawem? Czy nie ma sprzeniewierzania tych pieniędzy? A przy Fundacji na przykład Narodowej ją strasznie bije pianę, ale mnie to, co się tam dzieje, to mnie to przeraża, jakie wydatki tam są wydawane. A przecież to jest to wspomagane przez wszystkie spółki Skarbu Państwa, które generują znaczne dochody.
No, rzeczywiście jest tak, że na przykład...
Po prostu nie uważasz, że to jest... Może dojść do tego, że będzie to koniec jawności życia w Polsce? W tym zakresie?
Wiesz co, były takie wypowiedzi z Biura Rzecznika, że 16 lutego pierwsza prezes złożyła do Trybunału wniosek o uznanie niekonstytucyjności tej ustawy w tak obszernym zakresie, że nie będę zaskoczony, iż tę datę zapamiętamy jako koniec jawności władz publicznych. No, rzeczywiście są takie obawy, że to jest, że to będzie w taki sposób wykorzystywane. Mnie się w ogóle bardzo podoba ta ustawa o dostępie do informacji publicznej.
Mnie się też ustawa podoba i muszę ci powiedzieć...
Nie, w ogóle cały pomysł mi się podoba, że możesz w tak szerokim zakresie sięgać do tego, co... I kontrolować w sposób niezależny od polityków, niezależny od instytucji, które są normalnie powołane do tego, bo one nie zawsze muszą działać. Nie zawsze muszą działać rzecznicy konsumentów, nie zawsze muszą działać rzecznicy praw obywatelskich.
Ładnie.
Posłowie opozycji, Najwyższa Izba Kontroli mogą czasem się nie schylić nad tym, co ty możesz zauważyć. Oczywiście jest, to się częściej jednak wykorzystuje w ramach rozmaitych organizacji społecznych. To jest jednak, to dla nich jest to
ale ja ostatnio
pisałem broń.
Tam dla ja kogoś, nieważne. Ale muszę ci powiedzieć jedną rzecz, zrobię za zlokowanie produktu. Przez bez żargonu bardzo często odwiedzam stronę Rzecznika Praw Obywatelskich i muszę ci powiedzieć, że jest naprawdę bardzo interesująca, więc wszystkim polecam lekturę tej strony, naprawdę, bo można tym miło spędzać czas.
Witek Skóra pisze tak. Przypomina się ostatnia sprawa pana Glińskiego, gdzie głosowanie poszło trochę nie tak i ma przedstawić sposób, w jaki rozdysponowane były środki na kulturę. I Gwidon Winiarski zaraz pisze też, wiecie, że jest taka definicja władzy. Władza to szybszy dostęp do informacji. No, rzeczywiście są konkretne przykłady tego, że dostęp do informacji publicznej to jest jednak broń, która no, może stanowić straszak na władzę, no, a bez tego jest jednak zdecydowanie ciężej. Tylko to oczywiście jest tak napisane, ten wniosek jest tak napisany, że on jest dosyć, w tym zakresie, w którym ja go znam, że to jest dosyć gładkie. Tam jest, przez gładkie rozumiem, nie ma tam takich słów, które no, no
tam było
przytoczę,
tak, że tam, że nieprecyzyjnie tam
tak jest, że niedostatecznie precyzuje, czym są władze publiczne, inne podmioty wykonujące zadania publiczne, inne osoby pełniące funkcje publiczne. Także to jest tak, że oczywiście można się nad tym zastanawiać. Tylko ja uważam, że sam cel jest...
Znaczy, nie wiem, czy wiesz, pani prezes stwierdziła, że dochodzi do łamania konwencji o prawach człowieka.
Tak, wiem o tym.
No i to jest przerażające.
Wiem o tym. Wiem, że tak zostało napisane. Zobaczmy, czy mam jakieś komentarze. Wojtek niezwykle dzisiaj aktywny. Zawsze bardzo aktywny, ale dziś niezwykle. Za chwilę okaże się, że dane o inflacji stanowią tajemnicę dyplomatyczną.
No może się tak okazać, no ale to byłoby ciekawe.
No jest coś...
O zakażonych, jest o coś... zaszczepionych.
Tak, tak. No tutaj, jeśli mamy już mówić o twoim koniku, czyli o obostrzeniach i innych tego rodzaju kwestiach, no to tam z kolei tajemnicą jest proces podejmowania decyzji. Więc wiesz, ciekaw jestem. My się zastanawialiśmy kiedyś chyba w prywatnej rozmowie, nie tutaj, na temat tego, czy można było złożyć taki wniosek w zakresie tego, jakie są podstawy podejmowania pewnych decyzji, jaki jest dokładny skład osób, które decydują o tym, jakie obostrzenia są wprowadzane, w jakich kolejnościach, w jakiej kolejności i tak dalej. Bo raz na jakiś czas pojawia się taki sygnał, że jakaś grupa społeczna przekonała pana ministra do tego, że jednak w konkretnych warunkach, chyba przy okazji galerii handlowych tak było.
Stoki narciarskie na chwilę.
Galerie chyba.
Ale
chyba
stoki
galerie.
Też były.
Że wiesz, że po spotkaniu z ministrem okazało się, że przekonali, że jednak w tych konkretnych warunkach
nie dochodzi
do większej transmisji wirusa. No. Ale gdzie tu transparentność? Nie? Tutaj zastanawiam się nad możliwością wykorzystania ustawy o dostępie do informacji publicznej do złożenia czegoś takiego. Może kiedyś się pochylimy nad tym, co?
Wyślą ci badania, bo mają taką maszynę specjalną. Nie wiem, czy wiesz, to był taki mem, że kulki maszyny losujące zostały właśnie zwolnione, a te kulki to są wybrane obostrzenia, które tym razem wprowadzą.
No widzisz, może tak być. Dalej, co? Bo mamy którą? 21.26, jeszcze parę tematów mamy do omówienia. Sąd apelacyjny w Warszawie. Orzeka, że pan sędzia Igor Tuleja cały czas jest sędzią, jest nieprzerwanie sędzią. W przeciwieństwie pewnie do tego, czy sądem jest Izba Dyscyplinarna.
To co, to sąd apelacyjny jest sądem, tak?
Sąd apelacyjny jest sądem, ale czy Sąd Najwyższy jest zdaniem sądu apelacyjnego sądem, to już jest w tej części Izby Dyscyplinarnej, to mam wątpliwości.
Ale to
no, znasz
ogóle...
to orzeczenie.
Znaczy, nie,
to przecież
ogóle...
jest dwuwładza.
Znaczy, to tak, ale to w ogóle było bardzo fajne, ponieważ nie wiem, czy wiesz, to jest orzeczenie wydane po skardze
prokuratora,
ponieważ pan sędzia w postępowaniu zwrócił się z pytaniem, czy sąd dyscyplinarny jest sądem, jak dobrze pamiętam, i zawiesił postępowanie. I prokuratura złożyła zażalenie na zawieszenie tego postępowania do sądu apelacyjnego. I sąd apelacyjny utrzymał w mocy to postępowanie. No i tutaj powiem, dość druzgocąco pojechał sąd apelacyjny po sądzie najwyższym, bo Izbie Dyscyplinarnej w tym postanowieniu. Czytałeś to postanowienie?
Czytałem. Które fragmenty ci się najbardziej podobają? Bo tu jest na przykład...
Ja sobie tutaj zaznaczyłem takie, powiem no. Ci, że dzisiaj jestem taki bardzo cytujący.
Dobra.
Sąd uznał, że uchylenie immunitetu może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia niezależnego, bezstronnego, niezawisłego sądu w toku sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. A Izba Dyscyplinarna nie ma żadnej z tych właściwości. Na przykład. Jak wskazano losie sędziów, którym konstytucja gwarantuje nieusuwalność, decyduje wąska grupa osób dobranych na podstawie krótkotrwałego, niemerytorycznego konkursu przez Krajową Radę Sądownictwa, powołano w zakwestionowany przez Sąd Najwyższy i sądy powszechny sposób z powodu jawnych zależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. I tak jeszcze jeden. Sam fakt wydania dokumentu, który nie stanowi orzeczenia sądu przez organ niebędący sądem, jest wystarczający do uznania tego dokumentu za nieistniejący w porządku prawnym, nieskuteczny i nienaruszający immunitetu sędziego. I wiesz, co się potem stało? Pan sędzia Tuleja następnego dnia zapukał do drzwi swojego sądu i powiedział: dzień dobry, panie przewodniczący, jestem gotowy do orzekania. Jak myślisz, co się stało?
Nic się nie stało.
Nic się nie stało.
Nic się nie stało. A to jest przykład dwuwładzy. Ale wiesz co, jakbyśmy się mieli... Może spróbujesz się z takim problemem. A jakie to ma znaczenie dla mnie, czy dla ciebie, czy dla... nawet nie dla osób związanych zawodowo z wymiarem sprawiedliwości. Czy ten Tuleja, przepraszam, nie spoufalam się, ale taka licencja poetyka, czy ten Tuleja to w ogóle będzie tym sędzią w sądzie okręgowym, czy nie? Kogo to obchodzi? W sensie jakichś gwarancji? Czy uważasz, że to w ogóle... No bo co? Wiesz, my się spieramy wśród prawników, my nawet nie... Zdecydowana większość jest jednak zwolennikiem takiej tezy, że on jest sędzią, a jest pewien problem jednak że nie jest zawieszony, bo to, że sędzią jest, to wiadomo. A Izba Dyscyplinarna jednak ma pewne problemy z legalnością i to poważne. Ale czy uważasz, że to ma jakieś przełożenie w ta konkretna sytuacja? Na życie zwykłego człowieka?
Znaczy, zwykły obywatel tego nie zrozumie, że ma. Natomiast, wiesz co, jest taki mem, który genialnie dodefiniuje, jak były te kredyty frankowe, problemy z kredytami i tam prezydent krzyczał, że pomoże, zmieni, ustawę wprowadzi. No i tutaj z telewizora idzie informacja, że prezydent jednak tej ustawy nie wprowadzi i ten Heniek siedzi i mówi tak, Henia, a co my teraz zrobimy? Zwrócimy się do niezależnych i niezawisłych sądów. No i o to właśnie chodzi, że taki szary obywatel zrozumie, że ta niezależność i niezawisłość sądowa jest potrzebna wtedy, kiedy jego ten problem będzie dotyczył w sporze z państwem na przykład. Że zwykły obywatel, który nie ma takich mechanizmów i możliwości, jakie ma państwo, w tym sporze będzie tak samo rozumiany, tak samo traktowany jak druga strona. Czyli na przykład druga strona reprezentowana przez prokuratorię Skarbu Państwa. I teraz, że on będzie tak samo oceniany, a nie z góry przyjdzie prikaz, że te sprawy należy tak kończyć. I o to chodzi. Czyli na przykład ostatni problem, znów nawrócę do tych moich restrykcji i restauracji. Przyszedł prikaz do prokurator ścigać ich ze 165 kk. I teraz niech przyjdzie prikaz skazywać ich. I teraz człowiek za to, że ratuje swoje życie, ma być...
Wyjaśnisz 165 kk, bo to może być dla części niezrozumiałe.
To mówiliśmy, ten temat to jest odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby w okresie pandemii. Tylko tak jak tłumaczyliśmy, że to nie może być hipotetyczne, tylko to musi być realne i tak dalej, i tak dalej. Czyli musi na przykład być osoba chora, ja o tym wiem, że ona w środku jest, prawda? I teraz wyobraźmy sobie, że sądy zaczynają wprowadzać na prikaz z góry skazywanie takich ludzi. I nie będzie istotne okoliczności, nie będzie istotne postępowanie i tak dalej, i tak dalej. O to tu chodzi. Tu chodzi o pewną zasadę.
Jeśli chodzi o to, że to ma chronić obywatela w sporze z władzą, zwłaszcza z władzą wykonawczą, bo ona jest najostrzejsza, prawda? Wydaje się, że działa z najmniejszym namysłem i ma też największe argumenty do skutecznego działania. To taki argument mnie akurat przekonuje, że to nie chodzi o sędziego Tuleję, tylko chodzi o pewną prawidłowość w tym wszystkim. Więc nie zmienia to faktu, że z punktu widzenia mojego czy twojego, jak patrzysz na to, to i jeden i drugi organ, czyli Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej, wydając swoje orzeczenia, korzystają z przymusu państwowego, czyli jak się nie podporządkujesz, no to orzeczenie zostanie wykonane, prawda? No, pan sędzia Tuleja, pomimo tego, że jest przekonany o tym, że orzeczenia Izby Dyscyplinarnej nie mają mocy prawnej, no nie może po prostu wejść na salę sądową i powiedzieć, dobra, no to która sprawa następna? Po prostu tam nie wejdzie, więc...
Ale to samo było z panem prokuratorem Krasoniem, którego kazali przywrócić, miał wrócić, nie przywracali go, były kary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To samo się działo. Po prostu, i widzisz, i tu jest problem w tym, żeby nie było tej dwuwładzy, o której ty powiedziałeś. I tu jest ta dwuwładza w tym momencie, pokazuje się.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Obostrzenia. Yes. Mamy yes. To.
Mamy. Znaczy nie, no nie, to akurat to orzeczenie akurat mnie nie cieszy, bo tam sąd utrzymał karę sanepidu w wysokości 10 tysięcy złotych. W ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo to chodziło o otwarcie solarium. Wyrok był z listopada zresztą, zeszłego roku, natomiast uzasadnienie pojawiło się dopiero teraz. No trochę burzy to tą moją teorię, którą budowałem, ale pocieszyłem się tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich popiera moją teorię i będzie wnosił skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo uważa, że no, to nie może być sąd słuszności, tylko sąd prawa. A ten sąd, który...
Powiedz, co zrobił.
Co zrobił? Mianowicie sanepid, znaczy policja weszła do jednego z solariów i na podstawie notatki stwierdziła, że tam jest prowadzona działalność gospodarcza, mimo że pracownica mówi, że ona nic nie robiła, przyszła tylko zrobić raporty kasowe. W internecie była informacja, że solarium jest zamknięte. Mimo żadnego klienta nie było, ale mimo wszystko na podstawie tej notatki sanepid nałożył karę w wysokości 10 tysięcy złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny na skutek zażalenia tego przedsiębiorcy utrzymał w mocy tą karę 10 tysięcy złotych. właśnie argumentując to tym, że obecna ustawa jest wystarczająca dla wprowadzania tych rozstrzygnięć, że w sumie walczymy z zarazą
Rozporządzenie chyba, nie? Bo tam chodziło, że nieobecna ustawa...
Ale nie, właśnie mówił, że tak, ale rozumiem, że na podstawie, wydane na tej podstawie tej ustawy jest jak najbardziej właściwe. Ale że walczymy z zarazą i rozprzestrzenianiem się, że to jest główny cel obecnie i ochrona tego celu jest nadrzędna w stosunku do sporu prawnego o konstytucyjność przepisów, które ten cel chronią. Czyli nieistotnym jest dla sądu było to, czy jest to zgodne z konstytucją, czy niezgodne z konstytucją. Cel uświęca środki. No tak to trochę nie tędy droga.
Ja tu mam pewien cytat, bo sąd przyjął tak. Należy dokonać takiej interpretacji obowiązujących przepisów, aby w jak największym zakresie zabezpieczyć obywateli przed zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnych podmiotów nie stosujących się do regulacji mających na celu ograniczenie stanu zagrożenia w skali całego kraju. Czyli interpretacja ma służyć ochronie obywateli. Niezależnie od tego...
Czy jest zgodna z prawem, czy niezgodna
tak,
z prawem.
Czy konkretne zakazy zostały wprowadzone zgodnie z prawem, czy nie.
No dla to mnie jest to jest... co powiedziałem, to jest sąd... Przecież sąd, przepraszam, ci wszedłem słowo, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny jest sądem prawa, a nie sądem słuszności.
Wiesz co, ja uważam, że tak jak ja obserwuję działalność orzeczniczą już od pewnie 100 lat, wprawdzie głównie w obszarze prawa karnego, rzadziej w prawie administracyjnym, ale widać wyraźnie, że jest pewna grupa sędziów, grupa to jest, nie chcę używać takiego słowa, jakby to było coś, jest niektórzy sędziowie, może tak powiem, kierują się bardziej tym, co im dyktuje sumienie. W dużo większym stopniu niż tym, co dyktują przepisy. I są gotowi pewne rozstrzygnięcia wydawać bardziej w oparciu o to, co uważają za słuszne, niż w oparciu o to, co w konkretnej sytuacji dyktuje prawo.
Ale to musi być dla ciebie dramat, nie?
No dla mnie to jest problem. Dlatego
formalista taki.
Nie formalista. Ja uważam, że prawo da się wyinterpretować w taki sposób, żeby pozostać w granicach przepisów ustawy. Nie trzeba wcale mówić o tym, że zapomnijmy, co jest napisane, jaka jest hierarchia źródeł prawa, żeby ochronić obywateli. Wiesz, no sąd nie jest od tego. Jeśli patrzysz na wyrok takiego sądu, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny, przecież on nie przeprowadza dowodów żadnych. On nie może sobie wziąć biegłego i powiedzieć, panie, powiedz mi, jakie było konkretne zagrożenie stworzone w tym solarium? Czy ono było większe niż w sklepie spożywczym po drugiej stronie ulicy, czy mniejsze?
Czy w ogóle było?
W ogóle. Nic takiego nie robi. Przyjął sobie abstrakcyjnie, że w tym konkretnym przypadku to orzeczenie sanepidu było słuszne, bo ono chroniło. W tym konkretnym przypadku. Tymczasem nie ma żadnych przesłanek, żeby uważać, że ono chroniło. Wiemy, że w założeniu miałoby ono chronić, ale zostało wprowadzone to ograniczenie na podstawie sprzecznego z konstytucją porządku aktów prawnych, czyli rozporządzeniem zakazuje się prowadzenia pewnej działalności gospodarczej. To, że słusznym jest wprowadzenie takiego zakazu, jest po pierwsze wątpliwe, bo jak wiemy, wprowadzane arbitralnie na podstawie nie tego aktu normatywnego, jaki trzeba w tej sytuacji wybrać, a z drugiej strony, poza tym, że jest to wadliwe, ten element formalny, no to właśnie przed chwilą powiedzieliśmy, chyba się zgadzamy, że nie wiadomo tak naprawdę, jakie kryteria temu służą. Jakie kryteria są podstawy, przepraszam, nie służą. To jest mój problem z tym orzeczeniem. I nie tylko z tym, ale w ogóle z całym nurtem orzeczniczym, który nawiązuje do sumienia sędziego.
Znaczy wiesz, ja w ogóle zacząłem czytać to orzeczenie, bo z racji tego, co teraz nad czym pracujemy, zacząłem czytać to orzeczenie dość dokładnie. Natomiast bałem się, że sąd nie zna prawa, ale dzięki Bogu w uzasadnieniu znalazłem fragment, że sąd napisał, że wie, że ograniczać działalność gospodarczą można tylko i wyłącznie na podstawie tej ustawy o stanie klęski żywiołowej, a nie na tej podstawie ustawy, którą teraz mamy, więc odetchnąłem przynajmniej w tym zakresie. No teraz tak jak ci mówię, no stwierdził, że no, konstytucja konstytucją, ale trzeba teraz robić coś innego. Wiem, z czego się śmiejesz, też się z tego przed chwileczką śmiałem.
Tak.
To przeczytaj.
To ty przeczytaj.
Wojciech Kwaśniewski.
Musimy go zaprosić chyba.
Oj tak. Oj. Ale to chyba nie możemy live wtedy zrobić odcinka. Na wszelki
testowo
go zrobimy. Za otwieraniem solarium powinni wsadzić do więzienia i bez pandemii, tak samo jak za białe kozaczki i słuchanie disco polo. No coś w tym jest.
Kwestia gustu. Ty jesteś taki dosyć opalony, wiesz?
Ale ja
zima
nie,
jest.
Nie. Nie, nie, dzięki Bogu. Dzięki Bogu nie, dzięki Bogu. Tak to już jak to? Ciemna karnacja.
Okej.
Okay. Gwidonek, a to wchodzimy, nie wchodzimy Gwidonku w politykę. No ale Wojtek, Duralex, Sedlex, no tak, no takie życie.
Chcesz jeszcze coś a propos wyroku sądu apelacyjnego w Bydgoszczy? Nie jest prawomocny.
Znaczy to
na pewno wiemy, że będzie zaskarżony, no, ale też wiadomo było, że pojawi się taka linia orzecznicza, konkurencyjna wobec tej,
to znaczy,
o której mówiliśmy do tej pory.
Że się bardzo zastanawiałem nad tym, czy się pojawi, no bo tutaj, mówiąc tak bez żargonu, to trochę po bandzie sąd pojechał, brzydko mówiąc. Uważam, że to nie w tą stronę powinien pójść, ale okej, okay, dobra. Coś ciekawszego. Najwyższy sąd, Naczelny Sąd Administracyjny, ja podejrzewam, że on będzie chciał orzekać przy tej sprawie może nawet w poszerzonym składzie. I to będzie istotny wyrok tak naprawdę, który będzie dawał drogowskaz innym sądom, w którym kierunku iść.
No, pewnie tak.
Wiesz, no ten sąd orzekł dokładnie wskroś, znaczy na przecie, no dokładnie odwrotnie niż wszystkie inne sądy administracyjne w tych wszystkich sprawach o maseczki, o kwarantanny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inaczej. No więc ten wyrok będzie bardzo istotny moim zdaniem na późniejszym etapie.
Na pewno znajdzie swoich naśladowców. To też trzeba brać pod uwagę.
No tak. Idziemy dalej.
Dobra. Czyli przechodzimy do tematu ostatniego, właściwie połączenia dwóch tematów. Temat odszkodowań się cieszył największą popularnością w ankiecie, a potem jeszcze Witek Zątek zaproponował jeden temat związany z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 25 lutego 2021 i to jest chyba warto połączyć, bo dotyczy właściwie tego samego przepisu, tej samej konstrukcji prawnej, czyli jeżeli ktoś został albo niesłusznie skazany, albo stosowano wobec niego niesłuszny areszt, oczywiście niesłuszny, niewątpliwie niesłuszny, albo go zatrzymano w takich samych okolicznościach, no to mu się należy za to zadośćuczynienie, należy mu się odszkodowanie. Odszkodowanie za szkodę, czyli stratę, zadośćuczynienie za pewną moralną krzywdę, która go w tej sytuacji spotkała. No i oprócz takiej sytuacji, czyli kiedy ktoś jest skazany, zatrzymany albo aresztowany, to można rozmawiać o tym, można mówić o pewnych innych dotkliwych konsekwencjach prowadzenia postępowania karnego. I Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze w 2019 roku napisał do Ministerstwa Sprawiedliwości taki wniosek, aby rozważyć nowelizację przepisów Kodeksu Postępowania Karnego.
Mogę zgadnąć?
Bez odpowiedzi.
Nie do czegoś odpowiedzi.
Bez odpowiedzi.
No właśnie.
Bez odpowiedzi. Aby rozszerzyć tę kategorię także o niesłuszne zarzuty i niesłuszne oskarżenie. I tak teraz można dochodzić odszkodowania za to, ale na gruncie prawa cywilnego, ale ten system karny jest tutaj szybszy i taki bardziej sprawniejszy. Czyli ktoś ci stawia zarzuty, ty jesteś pod tym odium odpowiedzialności, no bo to jednak jest, zwłaszcza w niektórych środowiskach, dla niektórych to jest obojętne, ale dla innych jest to jednak co najmniej krępująca sytuacja, a czasem i niszcząca życie, że na kimś ciążą zarzuty czasem lata. I potem sprawa się umarza, no i nie było do tej pory takiej instytucji. Cały czas nie ma jeszcze, to trzeba przypomnieć, bo to jest projekt, która by mogła jakoś temu...
Senacki projekt.
Senacki projekt na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. No, czy coś z tego będzie, trudno powiedzieć. Może akurat uda się uzyskać jakąś większość. Wiadomo, że ja myślę, że w tej koalicji mogą się znaleźć takie siły, które wesprą akurat ten projekt senacki. Tak
znaczy, wiesz, to nawet konstytucja zapewnia, że każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia za szkodę, która wyrządziły mu...
Poczekaj sekundę, bo najpierw omówimy może ten projekt, o którym teraz mówię, a potem przejdziemy do orzeczenia Sądu Najwyższego, bo to są trochę dwie inne rzeczy, ale dotyczące jakby tej samej sfery. Przepraszam, bo ci wszedłem w słowo.
Dobra, no właśnie chodzi mi o to, że już konstytucja mówiła, że przecież każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia szkody, która została mu wyrządzona przez organ władzy publicznej. I rzeczywiście my wykonując ten zawód karnisty widzimy, jaka szkoda jest wyrządzona człowiekowi, któremu się stawia zarzut, a potem rzeczywiście umarza się postępowanie. No, są oczywiście grupy ludzi, do których no, to jest, że tak powiem, chleb poprzedni, ale natomiast zdarzają
ryzyko
się...
Ryzyko zawodowe.
No, ryzyko zawodowe, dokładnie. Natomiast zdarzają się ludzie, dla których postawienie zarzutów, przyjazd policji, czy nawet aresztowania, zatrzymania i potem całe to postępowanie powoduje piętno wśród chociażby lokalnej społeczności.
Wiesz, dla niektórych ludzi to rzeczywiście postawienie zarzutu to już jest jak wielki policzek i coś, co, przez co oni nie mogą spać przez wiele dni. To się przecież często zdarza. Wiesz, no to jest to dla ludzi, którzy żyją zgodnie z prawem, którzy nie mają niczego za uszami, no to coś takiego może rzeczywiście być no bardzo dużą ingerencją w życie prywatne.
No widzisz, rzecznik praw obywatelskich zgłasza się do ministra, minister nawet mu nie odpowiada, no ale podoba mi się ta niezłomność rzecznika praw obywatelskich, który zgłasza później ten projekt do Senatu, jako projekt senacki przychodzi. Wiem, że został teraz przekazany chyba do parlamentu, do Sejmu, do Sejmu, żeby teraz rozpoznać go. No, fajnie by
Próg
było...
Próg senacki numer 239, jeśli ktoś jest zainteresowany.
Tak.
Będziesz czytał?
Ja będę, ale naprawdę, bo ja lubię sobie takie rzeczy czytać. Mnie to naprawdę interesuje, bo pomysł szlachetny dla mnie, według mojej oceny.
To trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że do tej pory nie można było uzyskać odszkodowania za to, że prokurator postawił ci zarzut, a następnie sprawa została umorzona, bo można było. Natomiast rzecz w tym, że zostanie stworzony, jeśli ta ustawa oczywiście zostanie przeprowadzona przez cały proces legislacyjny, no to będzie to można zrobić w specjalnym trybie, który to trochę ułatwia jednak. Projekt senacki też przewiduje przedłużenie okresu przedawnienia z jednego roku do trzech lat. Obecnie od 2016 roku mamy jeden rok okres przedawnienia. Jak nie zgłosisz, no to dziękuję. Potem możesz się...
Państwo dba o siebie.
Ale to oczywiście w postępowaniu, tym specjalnym postępowaniu przed sądem karnym. Potem masz normalne roszczenie.
Cywilne, więc, które trwa...
Tak. I niezależnie od tego, bo chyba możemy... Tak, postępowanie cywilne jest, ma to do siebie, że jest niekrótkie. Tak. Chyba możemy przejść do uchwały Sądu Najwyższego z 25 lutego 2021. W tej uchwale 7 sędziów, uchwała siódemki to jest taki właściwie wyznacznik bardzo mocny dla całej praktyki. Bardzo trudno jest, żeby Sąd Najwyższy, żeby przełamać taką linię orzeczniczą i liczyć na to, że gdzieś później ktoś zdecyduje się zrobić coś innego. Stwierdził mianowicie, że przepis, który mówi o tymczasowym aresztowaniu, który mówi o pozbawieniu wolności właśnie w postępowaniu karnym, w trakcie trwania tego postępowania, należy rozumieć także jako areszt zagraniczny. To znaczy, zdarza się tak, że polskie państwo chce sobie kogoś ściągnąć do Polski na mocy przepisów albo o europejskim nakazie aresztowania, albo innych przepisów na podstawie umów międzynarodowych. No i ten ktoś jest zatrzymywany, załóżmy, w Ameryce Południowej i tam jest osadzany w areszcie. No i powstała wątpliwość, czy jeśli by się okazało, że ten areszt był niesłuszny, to kto ma za to płacić? I Sąd Najwyższy w uchwale z 25 lutego stwierdził, że to polski podatnik ma za to płacić, że to państwo, skoro chciało aresztować człowieka na potrzeby swojej sprawy.
To jest takie racjonalne.
Oczywiście, że tak. Oczywiście,
że tak. Argentyna płaci dlatego, że my chcemy aresztować człowieka.
Nie, chodziło o pewne ułatwienie. Moim zdaniem to jest ułatwienie dla obywatela, który został niesłusznie potraktowany. Bo jednak te postępowania ekstradycyjne, one się toczą w dużym zaufaniu. Tak jest przynajmniej moje zdanie. W bardzo dużym zaufaniu do państwa, które żąda. Ile razy się zdarza, że patrzysz w te dokumenty i tak sobie myślisz...
No myśmy mieli ostatnio taką sprawę.
Tak, ale wiesz, że
były
słabiutko,
problemy, no,
słabiutko.
Dowodowo słabiutko tak. Było i...
Ale było takie żądanie, no i facet pojechał, nie? Pomimo tego, że gdyby na... Można różne rzeczy mówić o podstawach tymczasowego aresztowania w Polsce, ale nie byłby aresztowany na takich podstawach.
W tamtej sprawie? Tak.
Przez sąd polski. Nie ma szans.
Nie ma
Więc
szans.
Więc było to na tyle wątłe, że po prostu...
A mimo to sąd, rzeczywiście to pamiętam, nawet w uzasadnieniu sędzia mówiła, że no działamy w pewnym zaufaniu
tak.
Do państwa żądającego i tak niestety, bo natomiast zastanawiam się, czy wysokość odszkodowań, na przykład jak się zamkną w Ameryce Południowej, będzie wyższa, od, na przykład jak się zamkną w Norwegii, to w ogóle będziesz dopłacał, bo na przykład masz wygodniej niż w domu. Nie wiem, czy widziałeś te więzienia norweskie, areszty norweskie, albo hiszpańskie, czy francuskie.
Tak.
No to powiem ci, że tam na przykład klient mówił, że we Francji to mieli nawet wycieczkę na morze kajakami w ramach resocjalizacji.
A liczby znasz? Jaki to jest rząd wielkości?
Nie.
Bo ze statystyk ministerstwa za 2018 wynika, że wypłacono 12 osobom w sumie 846 tysięcy złotych zadośćuczynień za niesłuszne skazanie. Średnie świadczenie 70 tysięcy. Odszkodowań dla 5 osób, czyli popatrz jak mało, wypłacono 343 tysiące, średnio 68 tysięcy, ale bardziej nas interesuje areszt, który tutaj mógłby korespondować z tym, że no, mamy areszt zagraniczny, prawda, w związku z ekstradycją. Łączna kwota w 2018 roku 10 milionów złotych ponad. Także wow. Zadośćuczynienia, odszkodowania 6 milionów, czyli 16 milionów złotych za niesłuszne
aresztowanie.
Więc rzeczywiście płaci się coraz więcej. Kiedyś te kwoty były rażąco zaniżane w stosunku do tego, jakie były rzeczywiste potrzeby. I teraz tą prawidłowość my będziemy rozciągać na ludzi, którzy zostali w procedurze ekstradycyjnej pociągnięci do tego rodzaju odpowiedzialności, pociągnięci do odpowiedzialności to jest złe słowo, ale aresztowani po prostu za granicą.
Słuchaj, pojawił się akurat ciekawy komentarz Macieja Kuli. Czy projekt senacki zakłada jedynie odszkodowanie ze strony państwa, czy również strona skarżąca może być obciążona tymi kosztami?
Macieju, gdybyś zechciał wyjaśnić, kogo rozumiesz przez stronę skarżącą, bo to jest projekt, który mówi o odszkodowaniu od skarbu państwa, natomiast...
Wiem, czy rozumiesz, o co chodzi. Bardziej chodzi o to, czy na przykład oskarżyciel prywatny, czy także prokurator za to, że postawił niesłuszne zarzuty. No nie, tutaj prokurator jest rozumiany w tym wypadku odszkodowanie jako skarb państwa. No nawet była taka sytuacja, że jak pan prokurator Zbigniew Ziobro przegrał proces z panią sędzią Beatą Morawiec, to
ale czy w ogóle tam doszło
tłumaczył, że nie on, tylko skarb państwa na tej zasadzie. To jest to samo i tutaj chyba o to chodzi, że odszkodowanie, które tutaj ma być, to ma być od skarbu państwa, no bo to państwo de facto, ci ludzie, prokuratorzy wykonują tą władzę publiczną w imieniu państwa, no i to skarb państwa musi ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe zachowanie de facto swoich pracowników. No i nie ma tutaj żadnych odszkodowań bezpośrednio od pana prokuratora konkretnego. Czy to by nie byłoby zasadne, czy by się może dłużej zastanawiali na przykład?
Może. Czy byś coś tak tylko pociągał tą władzę do odpowiedzialności? No to...
Do czasu, nie?
No, do czasu. Masz jeszcze coś do powiedzenia na temat tego projektu i na temat tego orzeczenia? Mnie się wydaje, że wprawdzie podatków się nie szanuje, to znaczy nie bardzo dostrzegam możliwość powstania takiego związku, że ze względu na to, że trzeba będzie człowiekowi zapłacić odszkodowanie czy zadośćuczynienie, to w związku z tym będą jakieś wyższe kryteria stosowania aresztu, czy występowania o ten areszt, czy występowania o ekstradycję. Ja nie widzę w bieżącej działalności takiego
nie wierzę w to.
Takiej prawidłowości. Kompletnie.
To niestety jest nierealne, no ale no... Znaczy ja uważam jedną rzecz, ten projekt senacki na pewno wzmocni ochronę praw człowieka. To jest przede wszystkim i ochronę praw takich moich podstawowych, które mam, prawda? I albo da mi może zadośćuczynienie też za to, co się stało w tym całym postępowaniu.
Myślę, że zrobimy w ten sposób. Dobra. Bo Maciej Kula...
Rozwinął się.
Tak. Napisał coś takiego. Na przykład osoba zgłasza gwałt, przykładowo popularna sprawa Amber Heard i Johnny Depp. Jej oskarżenia okazały się wyssane z palca. Czyli w takiej sytuacji. Bo to wygląda w ten sposób, że akurat tego rodzaju poważne przestępstwa, one są ścigane z oskarżenia publicznego, czyli tą odpowiedzialność za niesłuszne oskarżenie będzie ponosił skarb państwa ze względu na to, że fałszywie kogoś oskarżył, prawda?
No natomiast osoba, która składała to zawiadomienie, w zależności od treści, które złożyła, no mogłaby podlegać jednak też odpowiedzialności, znaczy podlega odpowiedzialności karnej za fałszywe zawiadomienie.
Dwie rzeczy można by tu było zrobić przy takim fałszywym zawiadomieniu. Oczywiście odpowiedzialność karna za fałszywe oskarżenie, za składanie fałszywych zeznań, co zależy od kontekstu. I druga sprawa, która przychodzi mi do głowy, to... No jednak są pewne granice wypowiedzi, cudzysłowie, nawet w sądzie, bo w sądzie jednak granice wolności są większe. Możesz, popierając swoje twierdzenia, powiedzieć więcej niż komuś na ulicy, bo możesz jednak wykroczyć poza to, co zwykle nie prowadzi do naruszenia dóbr osobistych. I odszkodowanie byłoby pewnie możliwe na gruncie, ale prawa cywilnego. Czyli gdyby ktoś cię pomówił, to oprócz tego, że ponosi odpowiedzialność karną, ja uważam, że...
234 na przykład, czyli właśnie
tak, fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. Tak, ja uważam, że byłaby taka możliwość, żeby kogoś pozwać o to, że doszło tam do... pozwać o ochronę praw, o ochronę dóbr osobistych, przepraszam. Mnie się wydaje, że to akurat nie... No ale to jest, że wchodzimy
lata,
na...
Lata.
Wchodzimy w zupełnie inny proces niż proces karny. Tutaj mówimy o tym, że stwarza się pewne instytucje, które mają zagwarantować szybszą reakcję na gruncie procesu karnego. To o to chodzi, bo oczywiście można cały czas w procesie cywilnym kogoś pozwać, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić o cokolwiek właściwie, no, jeśli tylko będzie droga sądowa.
Ja cię pozwę.
Ty mnie pozwiesz o co? Że siedzisz tu o 21.55 w poniedziałek.
Co poniedziałek?
To twoja żona
nie, to moja żona mnie pozwie. Właśnie.
Ona już mnie pozwała, tylko awizowałem.
Także. Wiesz, dobrze, że to jest live, bo wiesz, że tu jestem. Bo tak to mogłaby mieć wątpliwości, czy gdzieś indziej nie jestem. No. Koniec.
Wyczerpałeś się?
Wyczerpałem się i nawet krócej niż godzina.
Krócej niż godzina przy 5, a prawie 6 tematach.
Dumny jestem z ciebie, Filip.
To co teraz powiesz o komentarzach, subskrypcjach? Powiesz coś?
Nie, no powiedz. Dobra. No. To zapraszamy wszystkich do naszego kanału. Zapraszamy do lajkowania. Ale szczególnie zapraszamy do dyskusji. Bardzo mi się podoba. Co prawda w post wyłączyłem media społecznościowe i jak muszę udostępnić, bo ty mi każesz, to robię to odwracając wzrok w drugim kierunku, żeby nie pociągnęło mnie te media społecznościowe dalej. Natomiast bardzo mnie cieszy to, że w tym tygodniu te media społecznościowe ruszyły coś więcej tematów, że tak powiem, z grupy przyszło do nas. Dziękuję bardzo.
Tak, ale pojawił się jeszcze jeden komentarz, to specjalnie dla ciebie od Witka Skóry. Słyszałem, że panowie lubią piłkę nożną, a nawet ekstraklasę. Warto odnotować, że w niedzielę padła prawdopodobnie bramka sezonu, przewrotka, szysza w meczu z najstarszym klubem w Krakowie.
Bardzo się cieszę, że w najstarszym, to że tutaj Witold Skóra zauważył, że to jest najstarszy klub, mimo że niektórzy nawet założyli stronę, nie wiem czy wiesz... Najstarszy klub w Polsce. No ale to pomijmy, natomiast ten mecz przemilczymy. U mnie w domu się na jego temat nie rozmawia.
Ja myślę, że on...
Mój tata nie chciał telefonu odbierać ode mnie. No nie.
Kończymy.
Bramka Boguskiego.
Kończymy, nie?
Kończymy, bo schodzimy na złe tory, zaczynamy schodzić. Tak jest. Do zobaczenia w takim
Dzięki.
Razie.
Cześć.